Już za tydzień, w sobotę, 14 grudnia, zapraszam Państwa na targi Książki Patriotycznej do Zielonej Góry. Od 10 do 19 w Zajeździe Kulturalnym przy ulicy Jedności 78 czekać będzie na Państwa plejada autorów najznamienitszych książek patriotycznych. Z kolei w kolejną sobotę, 21 grudnia, zapraszam Państwa do Poznania. Targi Książki Patriotycznej od 10 do 19 w hali Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Wieniawskiego 5. Będzie na Państwa czekać znakomita plejada polskich autorów książek patriotycznych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będą Wojciech Sumliński, Stanisław Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, pani dr Lucyna Kulińska, dr Anna Mandrela, Tomasz Sommer, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz i jeszcze pewnie kilkunastu innych. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, a za dwa tygodnie podam też Państwu kalendarz już na styczeń, bo też będziemy robić targi Książki Patriotycznej. Ta impreza się rozwija. Harmonogram jest już zaplanowany do końca 2025 roku. Mam nadzieję, że będziemy się nadal z Państwem spotykać w jeszcze lepszej atmosferze, niż było to w tym roku. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle co niedzielę zapraszam Państwa na przegląd tygodnia. Patronem dzisiejszego odcinka jest pan Marek Malewski, który od pewnego czasu wspiera mój kanał za pośrednictwem systemu PayPal. Dzisiaj zacznę dla Państwa od informacji zupełnie szokującej, nieznanej opinii publicznej. Otóż Zbigniew Ziobro kłamał nieumyślnie. Fałszywe zeznania przed niezawisłym sądem okręgowym w Łodzi Zbigniew Ziobro składał, jak dowiodła prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście, w sposób nieumyślny. O co chodzi? Chodzi o zawiadomienie, które rok temu złożyłem na Zbigniewa Ziobrę w prokuraturze, zarzucając mu popełnienie na moją szkodę co najmniej dwóch, a prawdopodobnie trzech przestępstw. Jedno było dyskusyjne, czyli złożenie przeciwko mnie prywatnego aktu oskarżenia, w którym kłamał, ale to już pomijam. Natomiast złożyłem do apolitycznej oczywiście prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez Zbigniewa Ziobrę przestępstw na moją szkodę. Pierwsze dotyczyło składania fałszywych zeznań, a drugie dotyczyło przekroczenia uprawnień polegającego na tym, że będąc stroną w procesie ze mną jako prokurator generalny równocześnie decydował o tym, kto z jego podwładnych może być w tym procesie zwolniony z tajemnicy. Chodzi o mój głośny artykuł sprzed lat opublikowany w tygodniku Angora pod tytułem Tajne więzienia Ziobry. Opisałem w nim historię zawiadomienia, które w 2005 roku ówczesny przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Roman Giertych wysłał do Zbigniewa Ziobry. Opisał w nim fakt, iż z protokołów przesłuchań oficerów polskiego wywiadu złożonych przed Sejmową Komisją do Spraw Służb Specjalnych wynika, że od 2002 roku funkcjonują na terenie Polski tajne więzienia CIA. Ówczesny przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Roman Giertych, zawiadomił więc Zbigniewa Ziobrę, który był wówczas prokuratorem generalnym, o popełnieniu bardzo poważnego przestępstwa. No, torturowanie zakładników jest bardzo poważnym przestępstwem, grozi za to do 25 lat więzienia, ale Zbigniew Ziobro nic z tym nie zrobił, nie nadał biegu tej sprawie. Dlaczego? Bo ostatni lot z tajnych więzień CIA, ostatni start samolotu, który wywiózł ostatnich terrorystów, miał miejsce 2 grudnia 2005 roku, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, a rządziło już Prawo i Sprawiedliwość. Rzetelnie prowadzone wtedy śledztwo musiałoby doprowadzić do postawienia zarzutów także Lechowi Kaczyńskiemu. Zbigniew Ziobro otrzymał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa od Romana Giertycha w trybie tajnym, podpisał zapoznałem się Zbigniew Ziobro i schował do szuflady. Niezrażony tym Roman Giertych wysłał mu po 3 miesiącach drugie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dokładnie to samo, zapytał się co się dzieje z tym pierwszym. Zbigniew Ziobro dostał to i podpisał zapoznałem się i schował do szuflady, czyli sprawie nie nadał biegu. To właśnie spowodowało, że w 2011 roku wiosną miał usłyszeć zarzuty niedopełnienia obowiązku służbowego skutkującego stosowaniem zakazanych prawem tortur. Prowadzący tą sprawę prokurator Jerzy Mierzewski zamierzał wystąpić do niezawisłego sądu o uchylenie immunitetu ówczesnemu europosłowi Zbigniewowi Ziobrze. Tą sprawę tak się nie stało, bo śledztwo prokuratorowi Mierzewskiemu zostało zabrane w skandalicznych zupełnie okolicznościach. Ja tą sprawę opisałem w 2011 roku w tygodniku Angora. Zbigniew Ziobro złożył więc prywatny akt oskarżenia przeciwko mnie. Potem mnie i wydawcę pozwał do niezawisłego oczywiście sądu okręgowego w Warszawie. Sąd nie chciał tego przyjąć, więc się tutaj sąd warszawski z sądem łódzkim spotkał mnie przed niezawisłym sądem najwyższym, który musiał rozstrzygnąć, kto ma tą sprawę prowadzić. Ostatecznie sądowy nieubłagany palec postępu sądu najwyższego wskazał na sąd okręgowy w Łodzi i tak zaczęliśmy się z ówczesnym europosłem, a później już ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym spotykać przed niezawisłym sądem okręgowym w Łodzi. Tenże niezawisły sąd okręgowy w Łodzi wezwał nas do złożenia wniosków dowodowych i ja w terminie złożyłem wniosek o przesłuchanie wszystkich tych prokuratorów w liczbie 11, którzy na jakimś etapie prowadzili sprawę tajnych więzień CIA. Wszyscy się stawili w sądzie i każdy mówił tak: ja jestem gotów złożyć zeznania, ale muszę mieć zgodę mojego przełożonego. Więc niezawisły sędzia pytał się: a kto jest pana przełożonym? No, moim przełożonym jest prokurator generalny. Wtedy wstawał ze swojej ławy naprzeciwko mnie Zbigniew Ziobro i mówił: ale zaraz, wysoki sądzie, ja jako przełożony świadka nie wyrażę zgody na to, żeby świadek składał tutaj zeznania i nie zwolnię go z tajemnicy państwowej. Czyli efekt był taki, że powód Zbigniew Ziobro, siedzący na ławie wtedy w miejscu dla strony powodowej, publicznie deklarował, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie zwolni z tajemnicy państwowej ani służbowej świadków prokuratorów, którzy przyszli zeznawać w sprawie, w której stroną był Zbigniew Ziobro. Co więcej, takie rozwiązanie jeszcze miało zagwarantować Zbigniewowi Ziobrze wygraną w tej sprawie i wmówienie polskiej opinii publicznej, że żadnych tajnych więzień CIA nie było. Sprawa ciągnęła się miesiącami, kwartałami, latami. W końcu zniecierpliwiony nią sędzia łódzki postanowił przesłuchać nas w charakterze stron, zobowiązując nas do składania zeznań pod rygorem odpowiedzialności karnej za kłamstwo. I tak po raz kolejny się widząc w niezawisłym sądzie okręgowym w Łodzi stanęliśmy twarzą w twarz przed sobą i składaliśmy zeznania. Ja złożyłem zeznania, z których wynikało, że tajne więzienia CIA w Polsce były, że to co napisałem w artykule zaczerpnąłem z akt śledztwa prowadzonego przez prokuratora Jerzego Mierzewskiego. Oczywiście nie mówiąc w jaki sposób wszedłem w posiadanie tej wiedzy. Natomiast pan ówczesny powód w tej sprawie, czyli Zbigniew Ziobro, jeszcze wówczas minister sprawiedliwości, stwierdził, że żadnych więzień CIA w Polsce nie było, że on nie otrzymał nigdy od Romana Giertycha żadnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie, ale prokuratorów nie zwolni z tajemnicy państwowej. No, poprosiłem więc niezawisłego sędziego, który tą sprawę prowadził, żeby zawiadomił prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez któregoś z nas. Nawet poprosiłem Zbigniewa Ziobrę, żeby protokół moich zeznań składanych przecież pod przysięgą sobie od razu z sądu zabrał i od razu uruchomił jakąś procedurę ścigania. No kto jak kto, ale Zbigniew Ziobro byłby przecież pierwszym zainteresowanym tym, żebym poniósł odpowiedzialność karną. Minęło kilka tygodni i jak grom z jasnego nieba spadła na nas wiadomość. Trybunał w Strasburgu przyznał potężne, wieloset tysięczne liczone w euro odszkodowanie jednemu z terrorystów, którzy przebywali w polskim tajnym więzieniu CIA. Z tego płynął wniosek, że to więzienie CIA musiało być. Minęło 3 tygodnie, ten sam sąd w Strasburgu przyznał kolejne odszkodowanie drugiemu już terroryście, który był trzymywany w tajnym więzieniu CIA. Minęło kolejnych kilka miesięcy. Trzeci terrorysta przetrzymywany w tajnym więzieniu CIA dostał odszkodowanie kilkaset tysięcy euro od Polski. No, zrobiła się sprawa z tego nieprzyjemna, bo to już nie ja, ale niezawisły Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że więzienia CIA w Polsce były i polskie państwo ma z tego tytułu wypłacić odszkodowanie. No, to prowadziło do takiego wniosku, że Zbigniew Ziobro kłamał. I zresztą obaj wiedzieliśmy, że kłamie. On wiedział, że kłamie. Ja wiedziałem, że kłamie. Jak wychodziliśmy z tej sprawy w sądzie, to ja mu powiedziałem: będziesz siedział, drogi Zbyszku. I postanowiłem słowa dotrzymać. Tak się stało, że ten proces w pierwszej instancji przegraliśmy, więc złożyliśmy razem z wydawcą tygodnika Angora Mirosławem Kulisiem apelację. Sąd apelacyjny postanowił wystąpić do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z zapytaniem o sprawy dotyczące tych trzech terrorystów i sąd w Strasburgu udzielił bardzo fajnej, ciekawej odpowiedzi takiej na 80 stron. Jest takie pismo grube, które sobie z wypiekami na twarzy przeczytałem w czytelni Niezawisłego Sądu Okręgowego w Łodzi. Napisał tam, że wyszczególnił wszystkich terrorystów, którym dał odszkodowanie, napisał ustalony mechanizm, odwołał się do tej słynnej komisji szwajcarskiego senatora bodaj Dicka Martiego, który prowadził śledztwo międzynarodowe w sprawie więzień CIA, opisał w oparciu o dokumentację zgromadzoną przez sędziego Martiego, że ta sprawa w Polsce wyszła na jaw dzięki zawiadomieniu posła Romana Giertycha skierowanego do Zbigniewa Ziobry, więc niezależnie od mojego śledztwa dziennikarskiego potwierdził to wszystko Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który przysłał w tej sprawie piękne ponad 80-stronicowe pismo do sądu już wówczas apelacyjnego w Łodzi. Sąd apelacyjny w Łodzi zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi w pierwszej instancji, oddalił w całości wszelkie roszczenia i pretensje pana Zbigniewa Ziobry i w uzasadnieniu napisał, że wszystko to, co ja napisałem w swoim artykule pod tytułem Tajne afery Ziobry, było prawdą. Problem polegał na tym, że po takim wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w aktach Sądu Okręgowego w Łodzi był ciągle protokół zeznań Zbigniewa Ziobry zaprzysiężonego i zobowiązanego przez sąd do mówienia prawdy. Sąd i ten protokół się tam znajdował, nagranie się nawet znajdowało, bo skrupulatny sędzia pierwszej instancji kazał te rozprawy nagrywać i powstał problem. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny kłamał pod przysięgą. Oczywiście wiedziałem wtedy, że ten kłamca jest ciągle szefem prokuratury, którą ręcznie steruje, i zawiadomianie prokuratury o popełnieniu przez niego przestępstwa byłoby operacją rozumu ułomnego. Postanowiłem z tym poczekać. Dokładnie w listopadzie zeszłego roku, zresztą pochwaliłem się tym Państwu tutaj na moim kanale na YouTube, zawiadomiłem prokuraturę już bodnarowską, no to jeden pies, czy to Ziobrowa, czy Bodnarowska, o popełnieniu przestępstwa przez pana Ziobrę. Zarzuciłem mu, że złożył fałszywe zeznania i zarzuciłem mu, że nie zwolnił prokuratorów z tajemnicy państwowej w swojej własnej sprawie, kiedy był ich w sprawie prywatnej, kiedy był ich, prawda, przełożonym. I sprawa trwała, śledztwo trwało rok. Właśnie dostałem wczoraj odpowiedź od prokuratury, która doszła do wniosku, że śledztwo umarza, bo Zbigniew Ziobro wprawdzie kłamał, ale nieumyślnie. Muszę przyznać, że nie widziałem jeszcze takiego sformułowania jak nieumyślne składanie zeznań, składanie fałszywych zeznań. No nieumyślnie to można wypadek spowodować, prawda? No jedziemy samochodem, ktoś nam wyjdzie na ulicę, niechcący w niego wjedziemy. Nieumyślnie można kogoś kopnąć na schodach, prawda? Idę, pośliznę się, państwa kopnę. Ale jak można nieumyślnie składać fałszywe zeznania? Tego nie wiadomo. Wybaczcie państwo, że nie pokazuję tego pisma z prokuratury, ale to zaraz mnie oskarżą o ujawnianie tajemnicy śledztwa i jeszcze mi kolejne zarzuty, prawda, przyłożą, a w tej sprawie trzeba, żeby jedyną osobą, która ma mieć zarzuty, okazał się Zbigniew Ziobro. Także oczywiście ja to zaskarżę i razem z panią mecenas Stopińską mam nadzieję, że spotkamy się w sądzie i sąd ten humbug uchyli, bo jak można nieumyślnie składać fałszywe zeznania? To jest rzecz, której ja w polskim prawodawstwie jeszcze nie widziałem. I druga rzecz, w jaki sposób pani prokurator, która, to jest ciekawostka, bo sprawa trafiła w prokuraturze rejonowej w Warszawa-Śródmieście do pani prokurator, która za czasów pana Ziobry została ściągnięta z dalekiej prowincji do Warszawy, więc ma jakiś, zresztą na jego osobistą decyzję, więc ma jakiś dług wdzięczności względem pana Ziobry. Jak pani prokurator wybrnęła z tego, żeby jeszcze umorzyć śledztwo w sprawie tego przekroczenia uprawnień. Przecież to jest tak ewidentne nadużycie władzy, że facet mówi swoim podwładnym, nie zwolnię was z tajemnicy, prawda, bo możecie zeznawać na moją niekorzyść w procesie prywatnym. Przecież to już bardziej jaskrawego, czarno-białego naruszenia, prawda, nadużycia władzy to dawno nie widziałem. Otóż pani prokurator doszła do wniosku, i to napisała, że było to działanie w interesie państwa, żeby nie wyszła na jaw prawda o tajnych więzieniach CIA i z pewnością Zbigniew Ziobro, gdyby podejmował tą decyzję nie w swojej sprawie prywatnej, tylko w innej, to podjąłby taką samą. Taka jest argumentacja pani prokurator z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście. Także jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz. W jaki sposób pani prokurator odkryła taki stan faktyczny. Otóż wezwała na przesłuchanie pana Zbigniewa Ziobry i zapytała, czy pan kłamał. Na co on odpowiedział, nie, nie kłamałem. I to posłużyło pani prokurator do uznania, że Zbigniew Ziobro mówił prawdę, chociaż kwity wskazywały co innego. No, pani prokurator, ja nie chcę mówić jej nazwiska, żeby prawda mnie potem nie oskarżano jeszcze o naruszenie dóbr, o naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. Pani prokurator przejdzie na pewno do historii jako wynalazczyni nowej metody pracy prokuratorskiej, polegającej na tym, że wskazanego jako sprawcę przestępstwa się pyta, czy pan popełnił przestępstwo, a skąd pani prokurator? A, to już przepraszam, umarzamy. Także rok zajęło to badanie tej sprawy pani prokurator. Sygnatura sprawy 1DS84/2024. To powiem dla uwiarygodnienia się, także w najbliższym tygodniu oczywiście składamy do niezawisłego sądu zażalenie na tą decyzję. Mam nadzieję, że sąd to z hukiem zrzuci ze schodów. Co jeszcze ciekawe, mnie w tej sprawie, chociaż należał mi się status pokrzywdzonego i prawo do przeglądania akt, to nikt takiego statusu nigdy nie przyznał. Nie miałem możliwości ani uczestniczyć w przesłuchaniu pana Ziobry. No szkoda. Tak mi kiedyś obiecywał, że się spotkamy w prokuraturze. Chciałem mu zadośćuczynić jego woli, że naruszeń tutaj prawa procesowego i materialnego jest bez liku. Także mówię państwu o tym po raz pierwszy, bo nikt o tym wcześniej nie mówił, ale zwróćcie państwo uwagę, jaka silna pajęczyna powiązań prokuratorskich broni Zbigniewa Ziobry. Także potężne kwity musi mieć Zbigniew Ziobro na pana Bodnara, na pana Tuska, że nawet w czasach rozliczania PiS-u sprawy dotyczące jego, w których zarzuty mu się należą jak psu Buda, trafiają do jego jeszcze lojalnych i wiernych prokuratorów, którzy mu te sprawy umarzają. Tymczasem, proszę państwa, Donald Tusk postanowił bohatersko powalczyć z bezrobociem. W najbliższych miesiącach spadnie w Polsce bezrobocie o co najmniej kilkanaście tysięcy miejsc, a to wszystko przez to, że Tusku i jego gabinet stworzyli nowy zawód. Nowy zawód, który się nazywa asystent międzykulturowy. I będzie to zawód skierowany do dzieci z Ukrainy. O co chodzi? Chodzi o projekt uchwały o ustanowieniu rządowego programu Szkoła dla Wszystkich. W programie zaproponowano m.in. możliwość ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zatrudnienia w szkołach asystentów międzykulturalnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jaki jest cel tego programu? Otóż czytamy tak. Celem programu jest wsparcie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, w tym pochodzenia romskiego oraz z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu w polskim systemie oświaty. I tutaj czytamy dalej. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z Ukrainy, które przybyły do Polski w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i legalnie przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami krajowymi, realizują obowiązek szkolny lub nauki w polskim systemie oświaty, zostały wpisane na listę uczniów i tak dalej. I teraz na czym będzie polegał ten cały pomysł zatrudnienia asystentów? No, w dużej mierze na tym, że będzie można za pieniądze samorządowe zatrudnić kogoś na stanowisku asystenta międzykulturowego, który będzie się zajmował doskonaleniem kadr systemu oświaty, no, zrównaniem systemu oświaty z oczekiwaniami dzieci ukraińskich, czyli to już będziemy cały system oświaty dopasowywać pod dzieci ukraińskie. Doskonalenie kadr systemu oświaty, czyli uczeniem nauczycieli empatii, prawda, jedynie słusznej historii relacji polsko-ukraińskich, żebyśmy, broń Boże, w szkołach nie mówili o rzezi wołyńskiej, o orlętach lwowskich i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przeczytałem bardzo ciekawe sformułowanie, co państwu dosłownie przeczytam, co ma jeszcze należeć do obowiązków takiego asystenta międzykulturowego. Otóż dbanie o dobrostan społeczności szkolnej. A co to jest dobrostan społeczności szkolnej? Dobrostan to jest ilość, czyli taki asystent ma dbać o to, żeby doszło do podwyższenia poziomu dobrostanu uczniów i uczennic z Ukrainy, czyli żeby było ich w polskich szkołach jak najwięcej, co będzie pewnie realizowane w ten sposób, że się cały system edukacji jakby no przekieruje na, ukierunkuje na uczenie Ukraińców ze szkodą dla polskich dzieci. I szanowni państwo, znalazłem informację, to nie jest tajemnica, bo to na stronach rządowych wyczytałem, jaki będzie budżet tego programu. Otóż na ten program Polska, która się mierzy z gigantycznymi problemami finansowymi i gospodarczymi, wyda 500 000 000 zł. 500 000 000 zł na stworzenie programu dla asystentów międzykulturowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy będą w podskokach spełniać kaprysy ukraińskich dzieci i ukraińskich rodziców, i de facto oznacza to przestawienie całego systemu edukacji polskiej pod Ukraińców. No, to jest rzecz, jakiej jeszcze nie przerabialiśmy. Natomiast jak już mówimy o sprawach ukraińskich, to bardzo ciekawa informacja, która w ogóle nie została zauważona w Polsce przez media głównego nurtu, ani rządowe, ani nierządne. Informacja podana przez Financial Times, czyli gazetę, która ma jednak bardzo dobre źródła informacji i ogromny prestiż. Otóż informacja jest taka, że od stycznia do października 2024 ukraińscy prokuratorzy wszczęli 60 tysięcy spraw karnych przeciwko personelowi wojskowemu za nieuprawnione porzucenie stanowisk i jednostek wojskowych, czyli za dezercję, ale to jeszcze tak bardzo nas nie interesuje, bo ważna jest druga część tej informacji. Otóż coraz więcej żołnierzy ucieka w Polsce, pisze Financial Times. O co chodzi? Chodzi o ucieczki żołnierzy, którzy przyjeżdżają do polskich jednostek w ramach programu współpracy polsko-ukraińskich, żeby tutaj się szkolić. Financial Times zapytał się polskiego Ministerstwa Obrony, ile takich przypadków było. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest to, o co ja kilka miesięcy temu pytałem i co Państwu też mówiłem. Już rok temu bodaj Państwu mówiłem o tym, że mamy do czynienia z tym procederem właśnie, jakim są ucieczki Ukraińców, ukraińskich żołnierzy z polskich jednostek, dezercje. I Ministerstwo Obrony stwierdziło, że to są dane ściśle tajne i nie będzie ich ujawniać. Natomiast Financial Times dotarł do urzędnika zajmującego się bezpieczeństwem w Polsce, który przyznał, że średnio zdarza się takich ucieczek 12 miesięcznie. Czyli to by się mniej więcej pokrywało z tym, co ja mówiłem rok temu, bo ja wtedy przekazałem nieoficjalne dane za poprzedni rok, ale to mniej więcej było między 12 a 20 ucieczek miesięcznie. Natomiast jest jeszcze inne pytanie. W jaki sposób uciekają ci żołnierze? To jest jedno, ale co oni ze sobą zabierają? Czy oni ze sobą zabierają na przykład broń, na przykład amunicję? Ja o to się też pytałem już rok temu wojsko mi na to nie odpowiedziało. Financial Times, gdy pytał o tą samą kwestię, to dostał odpowiedź, że jest to wszystko ściśle tajne. Także nie wiadomo, ilu tych dezerterów uciekało z jednostek wojskowych, zabierając ze sobą broń. A jeśli zabierali broń, to jaką? Czy zabierali zwykłe, pistolety? Czy może zabierali pistolety maszynowe albo karabiny maszynowe i sobie tak uciekali potem? A jak już uciekli z bronią, to co z nią robili? Bo mam przecieki od swoich kolegów w policji, w Centralnym Biurze Śledczym, że ta broń zabierana podczas ucieczek, podczas dezercji z polskich jednostek trafiała do świata przestępczego. Kilka miesięcy temu mieliśmy w Warszawie zatrzymanie dokonane przez Centralne Biuro Śledcze, zatrzymanie obywatela Ukrainy, który usłyszał zarzuty działalności w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami, podrabianiem fałszywych dokumentów i brutalną windykacją długów. Po prostu panowie jeździli do dłużników, zastraszali ich tam, bili, rozwiercali kolana i tak dalej, czyli początek lat 90. I podczas zatrzymania człowieku znaleziono broń maszynową. Skąd pochodziła ta broń? Wszczęto odrębne śledztwo w tej sprawie i śledztwo prowadzi, nie ma jeszcze tego oficjalnego potwierdzenia, ale śledztwo prowadzi do takiego wniosku, że ten przestępca miał broń, która wcześniej służyła w polskiej jednostce w województwie lubuskim i była wykorzystywana właśnie do szkolenia ukraińskich rekrutów do walki na froncie. Tak się akurat stało, że przez zupełny zapewne przypadek, że o zatrzymaniu tego obywatela Ukrainy, o postawieniu mu zarzutów bardzo przecież ciężkiego kalibru, policja nie poinformowała. Dlaczego? Dlatego, że w policji mamy teraz zjawisko takie, że policjantom się odgórnie zakazuje mówić o przestępczości ukraińskiej. Jeżeli już trzeba powiedzieć, że jakiegoś przestępstwa dopuścił się Ukrainiec, to trzeba mówić, że były to osoby obcej narodowości. Nawet wiele komunikatów ostatnio policja, czy stołeczna, czy główna, czy CBŚ wydaje, nie pisząc nawet inicjałów, prawda, zatrzymanych, a przestępczość ukraińska, czeczeńska, gruzińska w Polsce staje się plagą. Ja często się spotykam z policjantami z różnych wydziałów zajmujących się zwalczaniem najpoważniejszej przestępczości i o tych zjawiskach mi opowiadają. Także wraca na polskie ulice rzeczywistość przestępcza z początku lat 90. Tylko czekać, aż zaczną się strzelaniny między gangsterami, aż zaczną się wybuchy bomb, podkładanie sobie ładunków wybuchowych, czyli coś, z czym wydaje się, że 30 lat temu sobie Polska już zaczęła radzić. Z rzeczy ważnych, które znowu zapewne przez przypadek umknęły uwadze głównych mediów, to jest... Zaczyna się proceder wstrzymywania przyjęcia pacjentów do polskich szpitali. Dlaczego? Bo NFZ nie płaci. A dlaczego NFZ nie płaci? Bo NFZ nie ma pieniędzy na leczenie pacjentów. No i sprawę opisała jako pierwsza Rzeczpospolita, która rozmawiała z Tomaszem Kopcem, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imieniem profesora Orłowskiego w Warszawie. On twierdzi, że zabrakło już teraz na prowadzenie operacji 5 milionów złotych, prawda? NFZ się tłumaczy, jak to NFZ zawsze tłumaczy się głupio, że pieniądze tam wydaje w sposób racjonalny i tak dalej, a jeżeli się to nie podoba dyrektorom szpitali, jeśli uważają, że to jest złe, to zawsze mogą iść do sądu. Takie jest oficjalne stanowisko NFZ-u, czyli drodzy pacjenci, którzy w tym roku mieliście zaplanowane operacje, ale one się nie odbędą, bo NFZ nie znalazł pieniędzy, to możecie sobie umierać, ale ze świadomością, że zanim umrzecie i będziecie umierać w bólu, prawda, cierpieć, przyjmować leki przeciwbólowe, to wprawdzie szpital nie przeprowadzi operacji, ale pójdzie w waszym imieniu do niezawisłego sądu przeciwko NFZ-owi. Także być może na 6. rocznicę waszej śmierci albo 10. rocznicę waszej śmierci NFZ przeprosi szpital, w którym wam nie przeprowadzono operacji i stwierdzi, że nie było to winą NFZ-u, bo zwróćcie Państwo uwagę, że nie ma w tej sprawie winnych, prawda? Lekarze ze szpitali mówią tak, no przecież to nie nasza wina, my byśmy chcieli te operacje prowadzić, ale winien jest NFZ, bo nie ma pieniędzy, a NFZ się mrze, to my jesteśmy winni? Nie. My byśmy wam dali pieniądze, tylko że sami ich nie mamy, to ministerstwo jest winne. A ministerstwo co powie? No jak? No my, ministerstwo, jesteśmy winni, ale skąd? No lekarze są winni, bo nie prowadzą operacji, a że nie mam na to pieniędzy, no za darmo niech prowadzą i tak dalej. To w tą stronę to mniej więcej idzie. Także lekarze, którzy nie operują, nie mogą się po prostu przebić przez tą potworną kopułę biurokracji, papierów, rozliczeń, wyliczeń, tabelek, no coś nieprawdopodobnego. A kto na tym cierpi najbardziej? Pacjent. No ja Państwu mówię od wielu lat, że takie są właśnie skutki funkcjonowania Państwowej Służby Zdrowia zarządzanej przez urzędników, a nie przez lekarzy i pacjentów, bo paradoksem głównym Polskiej Służby Zdrowia jest to, że najważniejszy w niej jest pacjent, jest urzędnik, a nie pacjent, prawda? Pacjent przychodzi, to robi się mu nie takie badania, jakie uzna lekarz za stosowne, tylko takie, jakie każe NFZ. Operacje się też prowadzi według procedury nie takiej, jakiej zapisuje lekarz, tylko takiej, jaką uzna NFZ. Prawda? I jest tutaj jedna wielka biurokracja. A ministerstwo mówi, że oczywiście wszystkim chce tutaj nieba przychylić, a na co wydawało pieniądze Ministerstwo Zdrowia pani Leszczyny w ostatnich czasach? No na przykład na wsparcie aborcyjnego Dream Teamu, na zakup tych urządzeń do dokonywania aborcji, na kampanie aborcyjne, na ściganie lekarzy odmawiających przeprowadzenia aborcji i tak dalej, i tak dalej. Także mamy właśnie, zaczęło się wchodzenie przez Polską Służbę Zdrowia w nowy etap zapaści, kiedy aborcja będzie na życzenie in vitro będzie na życzenie, za chwilę pewnie jeszcze eutanazja będzie na życzenie, a pacjenci mający problemy onkologiczne na przykład, albo problemy z jaskrą, czy problemy z nerkami, takich przecież nie brakuje, będą sobie spokojnie umierać. Także za chwilę dostaniemy komunikat, który będzie można przetłumaczyć mniej więcej tak. Pacjencie, poprzyj ministerstwo czynem. Umrzyj przed terminem. To jest śmieszne, ale to jest taki humor wisielczy. Jest dla Państwa też wiadomość dobra. Jak Państwo wiecie, ja zawsze jako optymista staram się szukać przede wszystkim wiadomości dobrych i znalazłem. Znalazłem dla Państwa wiadomość dobrą, a dobra wiadomość polega na tym, że wygląda na to, że dość skutecznie wywalczyliśmy, pokazaliśmy sprzeciw w stosunku do tych kretyńskich reform edukacji pani Nowackiej, zwłaszcza jeśli chodzi o wprowadzenie obowiązkowej edukacji seksualnej, która ma być wprowadzona pod pretekstem edukacji zdrowotnej, bo się tak ma nazywać. Co tam się mają dzieci uczyć? No, masturbacji, wyrażania zgody na seks. Mają się uczyć tego, że prawda, nie ma czegoś takiego jak płeć, bo płeć biologiczna to jest jedna, a tożsamościowa czy tam kulturowa to jest druga, że wszystkie orientacje seksualne są tak samo dobre, etc., etc. I organizacja Citizen Go zorganizowała w internecie masowy protest przeciw temu. Ja wiem, też się podpisałem pod tym protestem, Państwa też zachęcałem do podpisania tego protestu, tej petycji i okazało się, że ministerstwo nie chce ustąpić, ale powolutku zaczęło się ukrywać z tymi pracami, prawda? To znaczy już czuję tą presję, już widać, że przynajmniej się zaczyna tłumaczyć. No, pani Nowacka nie bardzo chce zrezygnować z tego, no co jasne, bo przecież to jest zniszczenie młodzieży, to jest jej główny cel, no, główny cel lewactwa, zniszczenie tożsamości młodzieży, więc no, trudno się oczekiwać, żeby u pani Nowackiej było to samo, ale widać, że ministerstwo to zauważyło. Widać, że ta sprawa gdzieś tam, może nie w mediach głównego nurtu, ale dzięki takim niezależnym publicystom, jak choćby ja, nieskromnie mówiąc, gdzieś tam ta sprawa się przebija do świadomości społecznej. Ta sprawa była też głównym problemem poruszanym na zeszłotygodniowym marszu rodziców, proteście rodziców, który się odbył w Warszawie. Także kilkadziesiąt tysięcy rodziców, którzy nie chcą wychowania tej seksedukacji, przyszło na protest. Także jesteśmy razem, łączymy się, protestujemy. Przyjdzie moment, że nasze zjednoczenie pomoże i nasza siła, która jest w jedności, pomoże tą bandycką reformę zastopować. I tymczasem zaraz wejdzie w życie, bo Rada Ministrów właśnie to przyjęła. Nowelizację kodeksu karnego w zakresie tak zwanej mowy nienawiści, wiadomo o tym od autora tych projektów, Krzysztofa Śmiszka, który jest znany jako kochanek pana Roberta Biedronia. To zresztą cała kariera polityczna pana Śmiszka się na tym opiera, ale to wszystko jedno. Zaraz jak tylko skierował projekt swojego autorstwa do jako już oficjalny projekt Rady Ministrów, to pochwalił się tym na Twitterze. No i cóż takiego zmienia ten nowy projekt? Zmienia dwa artykuły w kodeksie karnym w ten sposób, że dopisuje kolejne grupy, które mają być chronione przed tak zwaną mową nienawiści. Wiek, płeć, orientację seksualną lub tożsamość płciową. Czyli o co to chodzi? Chodzi o to, że jeżeli ja się zwrócę do kogoś, to czuje się panią per pan, to może mi za to grozić dwa lata kryminału. Prawda? I tutaj zrobiono taką sztuczkę semantyczną, bo dotychczas funkcjonował przepis mówiący o penalizacji zachowań z powodu jej przynależności, a teraz będzie to zmienione w związku z przynależnością. Czyli ktoś współpracuje na przykład z jakimś Rainbow Jastem i też może pójść do niezawisłego sądu, poskarżyć się na mnie, że ja się zwracając się do tego Rainbow Jastego, również jego obraziłem o czymś tam. Także zakres cenzury jest coraz większy. Nie będzie już można mówić, że są dwie płcie, nie będzie można mówić w zasadzie niczego, co się nie podoba Rainbow Jastym. Zobaczymy, jak to będzie, co to będzie miało dalej, jakie to będzie miało dalej skutki, bo ja nie mam wątpliwości, że służy to tylko temu, żeby znaleźć pałkę na przeciwników politycznych i na ludzi, którzy publicznie manifestują poglądy odmienne od jedynie słusznych. A jedynie słuszne to są takie, jakie właśnie oczekuje pan Śmiszek, czyli wolność słowa w rozumieniu prawicy, nas, konserwatystów, polega na tym, że każdy może mówić, co chce. Nawet jak gada bzdury, to niech sobie gada bzdury, to inni to zaraz sprostują. A lewactwo mówi tak, każdy może sobie mówić, co chce, ale w granicach prawa. Prawda? Także to właśnie w tym tygodniu się stało. Potężny krok w kierunku zamykania ust wszystkim tym, których władza chce zamknąć usta, ale nie tylko, bo zwróćcie Państwo uwagę, że to się też splata czasowo z tym pomysłem, który pani ministra Leszczyna, bo tak się mówi teraz, nie minister, tylko ministra, który pani minister zdrowia Izabela Leszczyna chce wprowadzać razem z panią Barbarą Nowacką w szkołach. Otóż w szkołach mają być badania psychologiczne, prowadzone bez zgody dzieci. Ja to przeanalizowałem, projekt tego rozporządzenia, jak ono się tylko pojawiło na stronie internetowej. Tam mówiono o tym, że dziecko ma prawo rozmawiać z psychologiem nawet bez zgody rodzica. I to oznacza, że nie tylko dziecko z psychologiem, a też psycholog z dzieckiem. To znaczy, jak ja sobie będę nie życzył, żeby moje dziecko szło do psychologa, to psycholog powie, mnie to nie obchodzi, chodź tutaj, prawda, dzieciaku, i ja się chcę o to i owo zapytać. I oczywiście wiadomo, no, Państwo, którzy jesteście rodzicami, to przecież wiecie, że dzieci mówią prawdę. I psycholog może pytać dzieci na przykład o to, słuchaj, a jak twój tatuś czy twoja mamusia się odnoszą do na przykład małżeństw jednopłciowych? No to wtedy dziecko powie zgodnie z prawdą na przykład, że się odnoszą źle. I co taki psycholog zrobi? No napisze donos do jakiegoś tam ciała, które na pewno pan Śmiszek zaraz powoła, albo do niezawisłego sądu, albo do apolitycznej prokuratury, która w te pędy przypędzi, żeby takiego obywatela postawić przed niezawisłym sądem za mowę nienawiści, no bo przecież cóż to, jakaż może być mowa nienawiści gorsza od mowy nienawiści wpajanej dzieciom, no to się przecież tutaj cała lewica będzie trzęść z oburzenia. Ale wydaje mi się, jestem wręcz tego pewien, że zaraz będzie miał miejsce następny krok. Otóż pewnie pan Śmiszek i jego wojujący lewacy z panią Leszczyną, z panią Nowacką na czele, wpadną na pomysł, żeby skazywanym za mowę nienawiści odbierać dzieci. To znaczy, jeżeli ja swojego syna będę uczył, że są dwie płcie, albo że normalne to jest tylko wtedy, jak pan z panią, a nie pan z panem, no to będzie można mi zabrać dziecko za naukę mowy nienawiści. Zobaczycie Państwo, że taki będzie krok następny. Obym ja się mylił oczywiście. Chcę się mylić, ale właśnie zrobiliśmy potężny krok w dziedzinie zamykania, kneblowania ust wolnym ludziom, bo ta ustawa, nowelizacja kodeksu karnego właśnie temu będzie służyć. Nikomu innemu. Nie miejcie Państwo co do tego żadnych wątpliwości. Wiadomości gospodarcze, bardzo złe wiadomości gospodarcze. Pogłębia się kryzys polskiej branży transportowej. Branża transportowa, poza tam branżą spożywczą, branżą meblarską, branżą kosmetyczną, to była taka wizytówka Polski. Polskie firmy transportowe rzeczywiście świetnie działają, świetnie funkcjonowały na tym rynku. I cóż takiego się dzieje? Otóż w trzecim kwartale 2024 roku odnotowano gwałtowny spadek przewozów samochodowych oraz ograniczenie liczby dostarczanych towarów. Jakie są tego przyczyny? Wzrost kosztów prowadzenia działalności, między innymi wskutek Zielonego Ładu, niekorzystne przepisy unijne, niepewna sytuacja gospodarcza, brak asertywnej reakcji polskiego rządu na niemiecką politykę dławienia polskiej branży transportowej i tak dalej. Tutaj raport na ten temat opublikowała ostatnio Interia.pl. Autor przywołał dane Krajowego Rejestru Długów, z którego wynika, że zadłużenie sektora transportowo-spedycyjno-logistycznego wynosi obecnie ponad 1,4 miliarda złotych, ponad 1400 milionów. I tu jak się okazuje, że zadłużenie sektora transportowego to nie jest jedyny jego problem, bo drugim jest brak kierowców, Na dzień dobry, brakuje w Polsce 150 tysięcy kierowców, którzy mają prawa jazdy na samochody ciężarowe. No, trudno się dziwić, że ich brakuje, no, skoro pracują w firmach bardziej stabilnych, niemieckich, austriackich, francuskich, prawda? Także no, wydaje się, że rząd Morawieckiego wcześniej, a Tuska teraz, postanowiły się połączyć w dziele zniszczenia tej branży, która jest taką wizytówką Polski w Europie. Komu to przeszkadza? No oczywiście Niemcom. Niemcy nie są zadowolone z tego, że polska branża transportowa się rozwija, bo stanowi konkurencję dla branży niemieckiej. Oczywiście Niemcy jako główny kraj w Unii Europejskiej mówią o wolnej konkurencji, ale to jest lewicowe rozumienie wolnej konkurencji, bo ma to być lewicowa konkurencja, ale tylko w tych obszarach, w których my na tą konkurencję pozwolimy. Z wiadomości gospodarczych to dwie jeszcze fatalne wiadomości gospodarcze. Otóż rośnie w Polsce liczba windykacji komorniczych. Tusku nie tylko tworzy asystentów międzykulturowych do spraw Ukrainy, ale jeszcze postanowił wzmocnić branżę komorniczą. Przeciętne zadłużenie wzrosło o kilkanaście tysięcy złotych, a liczba upadłości konsumenckich odnotowywanych od początku roku była rekordowa. Prawda? Już dziesiątki tysięcy osób decydują się na upadłości konsumenckie. Firmy mają coraz większe problemy z regulowaniem płatności w terminie. I druga wiadomość też, to wszystko dane z Krajowego Rejestru Długów. Druga wiadomość z tego tygodnia, tylko z tego tygodnia, z Krajowego Rejestru Długów. Otóż Krajowy Rejestr Długów zlecił przeprowadzenie badania opinii społecznej i 52% udzielających odpowiedzi mówi, że najważniejsze jest to, żeby terminowo regulować rachunki i kredyty mieszkaniowe, a jeżeli koszty życia nadal będą rosnąć i spowodują pogorszenie się w sytuacji finansowej i uniemożliwienie opłacenia rachunków, to będą się starać szukać oszczędności na ubraniach i rozrywce, prawda? 46% twierdzi, że niebawem będziesz musiało poszukać dodatkowego źródła dochodu lub lepiej płatnej pracy. 32% Polaków, którzy wzięli udział w tym badaniu, mówi, że będzie rezygnować z usług kulturalnych albo ze sportowych, na przykład zrezygnuje z karnetu na basen albo karnetu na siłownię i tak dalej. Także tu, co mnie najbardziej szokowało, to 17% Polaków tych pytanych w sondażu zleconym na zlecenie Krajowego Rejestru Długów mówi, że rachunki płaci z opóźnieniem albo wtedy, kiedy już nie ma innego wyjścia, na przykład kiedy przychodzi informacja z elektrowni, że jak pan nie zapłaci w ciągu 3 dni, to odetniemy panu prąd. Także widzicie Państwo 3 wiadomości gospodarcze tylko z ostatniego tygodnia, które pokazują, jaka jest tendencja, w którą stronę zmierza nasza gospodarka. Ja to zresztą mówiłem przy wprowadzaniu Zielonego Ładu, mówiłem przy podwyższaniu składek ZUS-owskich dla małych przedsiębiorców. No, idzie to wszystko w tą stronę, żeby wyrżnąć z polskiego rynku małych przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, żeby Polak szukający pracy miał wybór albo korporacja, albo biurokracja rządowa. To paskudne. No ale na koniec mam dla Państwa jeszcze wiadomość figlarną. Wiadomość figlarna, nie skądinąd, tylko z Belgii. To wiadomość dla tych, którzy się interesują stanem praworządności w Polsce. Otóż belgijska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy przez byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw praworządności Didiera Reindersa. Otóż Didier Reinders to był ten jegomość, co najczęściej z Unii Europejskiej przyjeżdżał do Polski i najgłośniej się tu awanturował o wolne sądy, o wolne, to znaczy unijne, niepatriotyczne, nie propolskie, tylko antypolskie, prawda? I teraz o co chodzi? Belgijski dziennik Le Soir pisze, że belgijska policja przeprowadziła rewizję w kilku nieruchomościach należących do byłego komisarza Unii do sprawiedliwości Didiera Reindersa podejrzewając, że doszło do prania pieniędzy. Były unijny komisarz jest podejrzany o zakup e-biletów, bonów o wartości od 1 do 100 euro, które można przelać na konto National Lottery. I używając konta loterii, a także gotówki, Reinders miał brać udział w grach loteryjnych, a wyprane pieniądze przekazywać na swoje prywatne konto. Także klasyczne pranie pieniędzy. Śledztwo trwało od miesięcy, ale prokuratorzy czekali, aż upłynie kadencja Reindersa w Komisji Europejskiej, co jest równoznaczne z wygaśnięciem jego immunitetu. Także komisarzem do spraw sprawiedliwości był od 2019 do 2024 roku, a wcześniej w latach 99-2011 był ministrem finansów Belgii. Także widzicie Państwo, jakaż to praworządność szaleje w tej Unii Europejskiej. Główny spec od praworządności za chwilę pewnie zarzuty prania pieniędzy dostanie, ale winien temu będzie oczywiście PiS, no bo któż inny mógłby być winien wszystkim tragediom i nieszczęściom, jakie spotykają pana Didiera Reindersa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za udział. To wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. W trochę innej scenerii się dzisiaj spotykamy, bo nagrywam dla Państwa ten program tuż przed otwarciem krakowskiego świątecznego kiermaszu dobrej książki organizowanego przez Witka Gadowskiego. Jak zwykle zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału. Zbliżam się powoli do 70 tysięcy i bardzo chciałbym już niebawem ten próg przekroczyć. Przypominam, że wszystkie wpłaty, jakie teraz Państwo mi przekazujecie, idą na produkcję mojego filmu o OMZRiK. W nadchodzącym tygodniu będą kręcone dalsze rozmowy, dalsze wywiady, będą pokazywane kolejne dokumenty. Mam nadzieję, że na koniec stycznia uda mi się ten film Państwu już pokazać. Nie zapominajcie Państwo o lajkowaniu, udostępnianiu mojego kanału, a tym z Państwa, którym szczególnie się podoba to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to macie Państwo w opisie filmu linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Przypominam Państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać problemy, które niesie Wam życie w postkomunistycznym państwie, a więc problemy wynikające ze zderzenia się Państwa z aparatem biurokracji, czy to sądowej, czy niesądnej, czy rządowej, czy nierządnej i tak dalej, przez ponad rok, który już minął od czasu założenia grupy, mojej specjalnej grupy, to udało się pomóc kilkudziesięciu osobom. Może kiedyś specjalny program na ten temat zrobię. No i skoro jesteśmy na targach książki, to nie zapominajcie Państwo o książkach. Właśnie przyjechało z drukarni kolejne wydanie, kolejny 1000 moich egzemplarzy mojej książki Operacja Okrągły Stół z przedmową Grzegorza Brauna, książka, która się cieszy Państwa niesłabnącym zainteresowaniem. Moja najnowsza książka Vendetta, książka o sekretach mafii sycylijskiej. Serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do lektury. Do zobaczenia.